Critical Hit. How you like that shit? Baby, that's what you need. Another Critical Hit.
Witajcie w programie Critical Hit. Nazywam się Dawid Anioł i dzisiaj jest ze mną Łukasz Maksymi.
Dzień dobry.
Dzisiaj czas na czwarty już z kolei odcinek Loży Szyderców. Tym razem będzie o komputerowych grach RPG.
A, CRPG, czyli Can't Roleplay This Game.
No tak, mniej więcej. Głównie będzie o tym, jakie różnice są pomiędzy tym cyfrowym RPG-em, który jest dużo popularniejszy od właśnie tych papierowych, tych takich tradycyjnych.
No to dosyć ciekawa gra, bo pozwala jednak grać też samemu, ale to tak naprawdę jest słaba namiastka prawdziwego RPG-a. No głównie tu nawala interaktywność, prawda? Bo jeżeli wchodzimy do jakiejś lokacji, to w prawdziwym RPG-u, takim papierowym, możemy zrobić dosłownie wszystko. Nie jesteśmy ograniczeni tylko naszą wyobraźnią, a w tym komputerowym ograniczenia są na każdym kroku.
Tak, na przykład występują misje, czy całe sekwencje fabularne, które są w pełni oskryptowane. Czyli obojętnie co byś nie zrobił, czy co byś chciał zrobić, to wydarzy się to, co akurat chce zrobić autor. I nie masz na to żadnego wpływu.
Na przykład często w grach RPG są dobrze ukryci źli panowie, którzy najpierw ci pomagają, a potem zdradzają. Ty już mniej więcej po jakichś 10 minutach gry wiesz, że ta postać cię zdradzi, bo no umówmy się, często fabuła nie jest najsilniejszym aspektem takiej gry RPG, mimo że jest i tak często lepsza od fabuły większości innych gier. I chciałbyś już jakoś zareagować, jakoś się uzbroić, jakoś nawet zrobić tak, żeby zminimalizować straty zadane przez tego złego ukrytego, ale nie możesz, bo gra cię ogranicza.
A nawet jeżeli się jakoś przygotujesz, typu nawet kupisz sobie miksturki na życie, manę czy cokolwiek, to i tak nagle się okaże, że ten ukryty zły, który był wcześniej sojusznikiem, wydawał się taką postacią bardziej drugoplanową. Nagle okazuje się super silny, żeby tylko udawał kryty, no a tak naprawdę jest jakimś geniuszem zbrodni, z którym czeka cię dość ciężka przeprawa.
No, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to są niewidzialne ściany. Ja tego nie jestem w stanie znieść, bo tak naprawdę umówmy się, kiedy gramy w RPG, chcemy zagrać kimś, kto ma jakieś tam naturalne moce, prawda? A nie osobą, która teoretycznie jest w stanie mordować smoki, jak w, powiedzmy w Dragon Age'u, ale kiedy spotka 20-centymetrowy płotek, to jest: o nie, ten płot, jak ja się przez niego przedostanę. Wszyscy zginiemy.
Tak, albo jest drzewo na drodze i no, koniec drogi, no. Nie, żebym mógł je przeskoczyć, czy coś. Jakby była jakakolwiek mechanika skoku.
No, a nawet jeżeli jest mechanika skoku, to po prostu nawet ten płotek jest traktowany jako ściana nie do przeskoczenia. I to jest głupie.
No. Znaczy nie chodzi nam o taką niewidzialną ścianę, że się dochodzi do końca mapy i po prostu nie da się dalej. No to wiadomo, no. Gra ma wytyczony obszar i trudno by było zrobić cały świat. No bo komuś może się zechcieć iść prosto przez 3 godziny.
I tu właśnie dochodzimy do kolejnej rzeczy, że twórcy gry nie są w stanie przewidzieć, na co wpadną gracze.
Tak, stąd między innymi powstają skrypty, czyli już z góry narzucone rzeczy, które mają się wydarzyć, no bo jednak chcą opowiedzieć jakąś historię. I niestety muszą nas zamknąć w pewnej dozie korytarza, który daje nam tylko takie prowizoryczne wybory. Bo nawet najlepsza gra RPG, no ile może mieć zakończeń?
5, może 10, widywałem różne. Ale to mi przypomina Neverwinter Nights. Grę, gdzie można było tworzyć w trybie multiplayer własne przygody, które nierzadko bywały lepsze od tej przygody oferowanej przez single player gry. I to było zadziwiające, że ludzie często bardzo grali tylko i wyłącznie na multi, bo byli w stanie sami prowadzić tą przygodę. Była nawet specjalna rola mistrza podziemi, więc można było się wcielić prowadzącego i kontrolować wszystko na bieżąco, co było bardzo fajne. Dlatego ta gra wciąż jeszcze jest w miarę żywa, mimo że już ma bardzo dużo lat, bo scena online jeszcze jakoś tam się trzyma.
No, w zasadzie to się stało takim tradycyjnym RPG-iem, skoro jest nawet mistrz gry, który monitoruje wszystko na bieżąco. A jak już jesteśmy przy właśnie mieszance tradycyjnych RPG-ów a RPG-ów cyfrowych, to trzeba by wspomnieć o tym, na czym właśnie wzorowane są cyfrowe gry RPG. Czyli nasze stare i lubiane Dungeons and Dragons.
O, i tu mamy kolejne właśnie limitacje tego, bo Dungeons and Dragons nie jest systemem, który, powiedzmy, pozwala na jakieś złe zachowania, czy na załatwienie czegoś w sposób mało brutalny. I wiadomo, że tu mamy kolejny przykład, żeby po prostu wbijać levele, to trzeba chodzić po całej lokacji, zabijać wszystko, co się rusza i zbierać punkty doświadczenia. A jeżeli, broń Boże, coś nam przyjdzie do głowy, żeby zrobić coś złego, to gra nas ukaże szybciej niż to jest, niż jesteśmy w stanie mrugnąć.
Tak, na przykład ikoniczne zabicie kurczaka w Skyrimie kończy się tym, że rzucają się na ciebie nie dość, że wszyscy mieszkańcy, to jeszcze wszyscy strażnicy, którzy odradzają się w nieskończoność.
No. I tak. I strażnicy zawsze są silniejsi od ciebie, nieważne ile byś nie spędził grindując poziomy. Nieważne. Oni zawsze są od ciebie silniejsi. Zawsze cię doprowadzą do sprawiedliwości.
Tak, tak samo są trochę jak Armia Czerwona. Jeżeli ci nie pokonają siłą, to na pewno przewagą liczebną. I jeszcze ceny. Gospodarka w RPG-ach. Oczywiście wygląda tak, że im lepsza broń, tym wyższe ceny. No, to jest wiadome. Ale zawsze jest pewien moment, w którym gracz nie dość, że ma mnóstwo miejsca w ekwipunku, może sobie tam schować 100 mioteł, mimo że to jest fizycznie niemożliwe, to jeżeli będzie chciał je sprzedać, to dostanie zaledwie ułamek tej ceny, którą musiałby zapłacić. To jest tak zrobione, że nie opłaca się trzymać w ekwipunku niczego, czego się aktualnie nie używa, a tym bardziej tego sprzedawać, bo zysk z tego będzie bardzo mały, a już tym bardziej nie opłaca się nic kupować. Skoro nie dość, że nagle z misji dostaniemy jakąś super legendarną broń, a pójdziemy do sklepu i na ten sam poziom będzie jakiś miecz dużo słabszy od tego i dużo droższy, niż gdybyśmy sprzedali tą super legendarną broń.
Patrząc na to też, że gospodarka jest zachwiana, kompletnie nierealistyczna. Przecież znając wartość złota, jeżeli ktoś ma tam ileś tysięcy złota w sklepie, to jakim cudem on jeszcze nie jest królem tej krainy, prawda?
Nie wspominając o wadze złota.
Tak. Pamiętam jeszcze grę Gothic. Ta gra była świetna, bo była jedną z bardziej interaktywnych gier RPG, gdzie można było w sumie iść prawie wszędzie w tej krainie i zrobić prawie wszystko. Ale właśnie co do ekipunku, to postać miała spodnie i ona w spodniach trzymała wszystko. I można było mieć tam swoje miliony przedmiotów, nie było żadnego ograniczenia, ani wagi, ani ilości. Mogłeś mieć po prostu 17 zbroi, 40 mieczy i dalej sobie biegać z taką samą prędkością jak normalnie.
Spotykasz jakiegoś przeciwnika, czekaj, wyciągnę z kieszeni, gdzie jest ten miecz?
Tak. No.
Wyobraź sobie, jakby nagle w cyfrowym RPG-u ludzie dostali tyle slotów, ile może mieć na sobie zbroi ich postać i do tego jakieś dodatkowe rzeczy, na przykład taka standardowa pojemność plecaka, że max 6 rzeczy zmieścisz, to jakichś nawet niezbyt dużych.
Ja już widzę te strajki graczy i pochodnie płonące w smole.
Jeszcze oprócz tego właśnie, że w RPG-ach jest w zasadzie ta jedna fabuła, która daje ci no takie dość, mimo że masz świadomość, że jak jakoś twój wybór wpłynie na zakończenie gry, to jednak nigdy nie wpłynie on tak, że zakończenie będzie jakieś kompletnie nieprzewidziane, o. Tutaj na przykład wchodzą też opcje dialogowe.
Nieśmiertelny Mass Effect i trzy opcje. Neutralna, Paragon, Renegade. Nie ma nic pośrodku. Nie można mieć własnego pomysłu, co powiedzieć. Nie można, nawet jeżeli się wie coś, co się można było wydedukować, to trzeba dalej podążać tą samą ścieżką dialogową, która często jest infantylna.
Czasami masz tak zrobione opcje dialogowe, że w pewnym momencie obojętnie co naciśniesz, wyjdzie to samo. Masz 3-4 opcje, niby różnią się od siebie. Naciśniesz, a rozmowa nadal biegnie tak, jak powinna.
Tak, tylko czy się wyświetla na ekranie jakieś czerwone kółeczka albo niebieskie kółeczka. I potem tylko będziesz albo się świecił, albo będziesz groźnie wyglądać na ekranie ekwipunku. I to będzie jedyna rzecz, która będzie jakąś różnicą.
Jeszcze właśnie, wracając do fabuły, to no nie można odmówić z FranRPG-u, no czasami wręcz bardzo dobrej fabuły. To jest naprawdę historia taka, że idzie się wciągnąć, nie, w każdej grze, ale czasami się robi bardzo kliszowata. Nie żeby RPG nie miały jakichś bardzo schematycznych historii, no bo zawsze się zdarzą. Ale najczęściej jest oczywiście motyw wybrańca, ratowania świata, że jesteś tą ostatnią nadzieją ludzkości.
Tak. I nieważne kim grasz, czym grasz, co grasz, zawsze będziesz tym wybrańcem, zawsze jesteś kimś wyjątkowym. Nigdy nie jesteś jakimś zwyczajnym człowiekiem. A w RPG-ach możesz być zwyczajnym człowiekiem. Właśnie często się gra właśnie takimi ludźmi, którzy chociaż wprawdzie mają jakieś swoje zdolności, to jednak nie są ostatnim z linii, czy najbardziej z najbardziej, czy na przykład ostatnim szarym strażnikiem, czy czymkolwiek. Nie, gra się na przykład, jak grasz paladynem, to po prostu grasz paladynem. No,
takim jak historia, setki innych.
Dokładnie.
A to czy później patrzą na ciebie jak na chodzące bóstwo, czy na ostatniego gnoja, który wbija wszystkim już w plecy, to zależy kompletnie od ciebie.
I możesz dużo, i możesz zasadniczo wszystko u siebie modyfikować, a w RPG-u nie, takim komputerowym.
Ty może nie modyfikować, ale zacząć z postacią, która kompletnie nam odpowiada. Która wygląda tak, jak chcemy, żeby wyglądała.
Pochodzenie też możemy sobie wybrać. Wszystko może, jeżeli tylko pasuje do świata gry oczywiście, to jest wszystko do wyboru. A to nie, to po prostu zaczynamy z kimś, kto najczęściej albo nie ma jakiejś pamięci, albo brakuje mu czegoś, albo jest ostatnią nadzieją jakichś ludów. I już od razu wiadomo, że to nie jest zwykła postać, tylko jest ktoś specjalny. Prowadzają nas przed jakichś królów, cesarzy, wszystkich. Oni potem stają się dla nas postaciami równorzędnymi. Podczas gdy w RPG-u tak nigdy nie będzie, bo jeżeli byśmy podskoczyli jakiemuś królowi w RPG-u, no to każdy szanujący się mistrz gry doprowadziłby nas do porządku.
I to boleśnie.
Tak. Plan zabić imperatora. Na pewno się uda od razu.
A propos zabijania, to są postacie, oczywiście, których nie da się zabić w RPG-ach, bo po prostu nie możemy. Bo gdybyśmy to zrobili, to nasz taki skrypt by nie zadziałał, bo nie ma postaci, która być powinna. I cała historia poszła w pizdu, bo przez przypadek zabił głównego antagonistę, kiedy on się podawał za jego przyjaciela, bo miał jakieś podejrzenia.
Tak samo jeżeli na przykład patrzymy na, i tu spoiler alert, jeżeli ktoś jeszcze nie gra, znaczy ta gra ma 15 lat, także wiadomo, ale jeżeli na przykład byśmy sobie dwa razy zaczęli grę w Knights of the Old Republic, pierwszą część, i byśmy raz zagrali mężczyzną, a raz kobietą, to zobaczymy, że główna zła postać będzie raz kobietą, raz mężczyzną w otwarciu gry. Więc w ogóle nie można sobie wykoncypować, że główny bohater jest tą postacią z początku gry, prawda? W ogóle. No jeszcze być złym, prawda? I wiadomo od razu, że każdy zły wybór będzie od razu tak moralnie piętnowany z każdej strony.
Tak, przyjaciele się od ciebie odwrócą, bo jak mogłeś.
Trzeba będzie zabić jeszcze swoich towarzyszy najczęściej, bo oni się nigdy nie zgodzą, żeby zrobić coś moralnie nieprzyjętego ogólnie za dobre i jedyne sprawiedliwie słuszne.
Tak, i wtedy się stają jak te wszystkie inne potwory, które jak tylko cię gdzieś zobaczą, to cię atakują. Bez żadnego powodu.
Tak. I nie mają żadnych takich wahań nawet moralnych, że zaraz, my jesteśmy przyjaciółmi. Walczyliśmy na tej wojnie tam powiedzmy już x czasu i on zabił kurczaka. Muszę się rzucić na niego z mieczem.
Tak, czy ten koleś przed chwilą nie zabił smoka na środku miasta? A teraz zabił nam kurczaka. Co za bydle. Ale za to są też dobre rzeczy w cyfrowych RPG-ach. Mimo wszystko, mimo że to loża szyderców i mamy się śmiać.
No.
To jednak cyfrowe RPG robią dobrze to, w czym jakby chcąc nie chcąc stały się dobre, to na czym coraz częściej się skupiają, czyli na akcji.
Mhm.
Chociaż do walki bardzo można się doczepić pod kątem takim RPG-owym, że no, na przykład nie możesz zrobić tego czy tamtego, czy zastosować tej gardy, czy innej, czy tego ruchu. Ale jednak walka to zwykle jest tą najlepszą rzeczą, która im wychodzi.
Tak. To zwykle wygląda w miarę dynamicznie. Też chodzi o to, że można sobie spokojnie wziąć, patrzeć na to i tylko sobie nacisnąć spację, żeby zapauzować grę i zastanowić się. I potem to znowu trwa jakoś długo. No też przewagą takiej walki jest to, że nie trzeba spędzać parunastu minut rzucając kostkami i modląc się do Boga Arengę, żeby zesłał na nas dobre rzuty. Chyba, że jest się czarodziejem kostek.
Albo ma się lewe kostki.
To też swoją drogą.
No ale to trzeba przyznać. To wychodzi dużo bardziej dynamicznie, efektownie. Chociaż, no jak powiem, też ma pewne mankamenty typu masz drzewko umiejętności. Wszystkie ofensywne.
Dokładnie. Nie ma na przykład takich czarów, które są w księdze powiedzmy gracza, czy w podręczniku mistrza podziemi, a byłyby przydatne. Na przykład właśnie jakieś wszystko, co nie jest bezpośrednio związane z mordowaniem, jest wycięte. Albo z unikaniem bycia zamordowanym też, jeżeli chodzi o magię defensywną.
Tak, możesz być potężnym magiem, ale możesz używać swojej magii tylko podczas walki. Na przykład grając w jakąś grę z Warhammera 40 000, nie możesz użyć swoich mocy, żeby pozmywać naczynia, nie. Tylko możesz komuś wyrwać rękę na przykład.
Oczywiście. Nie można nawet używać jakichś mocy perswazyjnych, żeby uzyskać niższą cenę, nie. To możesz tylko uzyskać w jednym, ściśle określonym przez grę momencie. Musi się pojawić odpowiednia ikonka, gdzie trzeba użyć tak zwanego quick time eventu i ten quick time event wygrać. Dopiero wtedy można użyć tej zdolności, prawda?
I nawet wtedy może się nie udać.
Bo przecież każdy gracz jest debilem i musi być prowadzony za rączkę przez wszystkich. I nie może sam o sobie decydować, prawda? Bo twórcy gry wiedzą to lepiej. Patrząc na to, że lokacja niby jest otwarta, ale tam są potwory na poziomie tam milion razy wyższym niż obecny poziom postaci, więc można wejść.
Znaczy możesz wejść, ale bardzo tego pożałujesz, będziesz musiał wczytywać.
Znaczy wejdziesz, ale wyniosą cię.
Tak, na tarczy.
O, i mówmy jeszcze o tym, że w każdym RPG-u teraz tym nowym muszą być oczywiście romanse, prawda?
No tak. Oczywiście.
Bo
wszelkie możliwe sposoby.
Tak. Co z tego, że jesteś byko-człowiekiem z rogami? To przecież i tak, jeżeli będziesz kobietą, to będziesz wyglądać tak, jak pociąga, tak jak, tak żeby pociągać nastolatków, prawda? Przecież nie można zrobić nigdy postaci kobiecej tak, żeby była kimś innym niż po prostu fop materiałem. Często, gęsto tak wygląda.
Teraz już by nikt takiej postaci nie polubił.
No. Mimo, że często na przykład właśnie, jeżeli jest kobieta wojownik, to ona powinna wyglądać jak wojownik, prawda? Powinna być jakoś tam zbudowana. Powinna mieć zbroję taką zbroję, a nie, powiedzmy sobie szczerze, metalowe bikini.
Oj, kto wie, może działa dużo lepiej niż zbroja płytowa.
No cóż. Wiem tylko, że metal na gołą skórę trochę boli.
No, w sumie bardzo. No dzisiaj skończymy. Odpalimy po raz setny Dragon Age'a, czy Wiedźmina. Włączymy nową grę. Ustalimy sobie poziom trudności i będziemy grać do rana.
Tak. Po co jest sen, kiedy można nie spać, prawda?
Tak, więc to było tyle na dziś. I do usłyszenia w kolejnym Critical Hit.